Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak już się domyślacie Państwo, kolejny odcinek serialu pod tytułem Wstęp pod tytułem Długie Zachodu wobec Chin z książki Geniusz Chin pod tytuł 3000 lat nauki odkryć i wynalazków pana Roberta Temple ze wstępem Josepha Needhama. A przejdę od razu do cytowania, albowiem chciałbym przytoczyć koniec poprzedniej części poprzedniego felietonu. Bardzo jest on istotny, albowiem na jego temat będzie, na temat tego akapitu, który teraz przeczytam, będzie później rozprawa. W wykładzie z roku 1946, który był proroczy dla działalności, dr Needham powiedział: osobiście wierzę, że wszyscy mieszkańcy Zachodu, wszyscy ludzie należący do cywilizacji euroamerykańskiej są podświadomie skłonni gratulować samym sobie, czując pewnego rodzaju samozadowolenie z faktu, że mimo wszystko właśnie w Europie i Ameryce powstała nowoczesna nauka i technika. Wydaje mi się, że w ten sposób moi azjatyccy przyjaciele są podświadomie skłonni odczuwać pewien niepokój w tej sprawie, ponieważ ich cywilizacja faktycznie nie rozwinęła nowoczesnej nauki i techniki. I to jest koniec tego poprzedniego felietonu. I teraz cytuję dalej. Powinniśmy potraktować to zagadnienie kompleksowo. Nie przychodzi mi na myśl żaden lepszy przykład ilustrujący ogromne zadowolenie mieszkańców Zachodu niż wnioski wypływające z historii rozwoju rolnictwa. Obecnie niewielka liczba państw Zachodu posiada nadwyżki zbóż i jest w stanie wyżywić cały świat. W czasie, kiedy w Azji panuje głód, Zachód wysyła zboże. To był, proszę nie zapomnieć o tym, znaczy nie wiem, czy kiedy to było odpisane, ale no chyba nie w 1946 roku. Zachód wysyła zboże. Nie słyszałem o tym. Zakładamy, że rolnictwo Zachodu osiągnęło najwyższy poziom w zakresie efektywnego wykorzystania gruntów do produkcji rolniczej, do produkcji żywności. Ale musimy uwzględnić zadziwiający i trudny do zaakceptowania fakt, że europejska rewolucja rolnicza, która położyła podwaliny pod rewolucję przemysłową, mogła zaistnieć tylko dzięki adoptowaniu chińskich wynalazków i pomysłów. Uprawa szeregowa, intensywne okopywanie upraw, nowoczesny siewnik wielorządowy, żelazny pług, odkładnica do odkładania oranej ziemi. Państwo pewnie nie wiedzą, ja wiem, co to jest takiego. Efektywna uprząż to wszystko wynalazki z chińskim rodowodem. Zanim przyjęto z Chin uprząż szorową i homonto, mieszkańcy Zachodu dusili konie rzemieniami wiązanymi wokół ich gardeł. Chociaż starożytna Italia była w stanie wyprodukować dużo zboża, nie mogło ono być transportowane do Rzymu drogą lądową z powodu braku odpowiedniej uprzęży. Rzym był uzależniony od transportu zboża drogą morską z miejsc takich jak Egipt. Prawdopodobnie ponad połowa nasion wysiewanych w Europie przed zaadoptowaniem chińskiego pomysłu na siewnik nasion była marnowana. Niezliczone miliony europejskich chłopów w ciągu wieków morderczym wysiłkiem orały ziemią śmiesznie prymitywnymi pługami, podczas gdy Chińczycy stosowali swoje niewymagające zbyt wielkiego wysiłku metody przez 2000 lat. W rzeczywistości aż do ostatnich 200 lat Zachód pozostawał tak dalece w tyle za Chinami w dziedzinie rolnictwa, posłuchajcie, no dobrze, że zasłużył na miano zacofanego w stosunku do rozwiniętych Chin. Przeczytam ostatnie zdanie. W rzeczywistości aż do ostatnich 200 lat Zachód pozostawał w tak dalece z tyłu za Chinami w dziedzinie rolnictwa, że zasłużył sobie na miano zacofanego w stosunku do rozwiniętych Chin. Obecnie sytuacja wygląda inaczej. Ale jak długo? Jakże trudno zaakceptować fakt, że zaspokojenie swoich potrzeb w zakresie produkcji żywności zawdzięcza Zachód przyswojeniu chińskich wynalazków 200 lat temu. Raptem 200 lat temu. Byłoby lepiej, gdyby narody bardziej rozumiały się nawzajem. Pozwoliłoby to na zlikwidowanie przepaści, jaka dzieli mentalność ludzi Wschodu i Zachodu. Wschód i Zachód już od tysiącleci, od kilku stuleci współpracują w działaniach zmierzających do budowy cywilizacji światowej. Współczesna technika światowa jest produktem zarówno wschodu, jak i zachodu, i to w stopniu, którego aż do ostatnich lat nikt nawet sobie nie uświadomiał. Obecnie jest czas na to, aby dostrzec i zaakceptować chiński wkład w ten proces na wschodzie i zachodzie. Niech wniknie to do świadomości współczesnych dzieci, które będą pokoleniem postępującym zgodnie z tą zasadą. Dzięki temu mieszkańcy Chin i świata zachodu będą mogli spojrzeć sobie oczy, traktując siebie nawzajem jako prawdziwych i szczerych partnerów. Podpisano dr Temple, kwiecień 1986 roku. A proszę Państwa, to jest koniec tego wstępu doktora Temple. A co ja na ten temat mogę powiedzieć? Jest mi bardzo przykro, ale niestety muszę powtarzać to, co powtarzałem wielokrotnie w czasie, kiedy czytałem ten wstęp. To jest pisane w 1986 roku. To jest bardzo istotny moment, pisanie jest istotne, bo to jest przed okresem poprawności politycznej, tuż przed okresem poprawności politycznej, ale z tego, co ten pan pisze, ja bym powiedział, że on jest prekursorem poprawności politycznej, bo takie zdanie jak byłoby lepiej, gdyby narody bardziej rozumiały się nawzajem, to znaczy co? Chińczycy mają zrozumieć Europejczyków, którzy ukradli w ciągu tych ostatnich kilkuset lat wszystkie ich wynalazki, zaadoptowali i teraz twierdzą, że oni są właścicielami tych wynalazków. Tak? Tak to ma sens? Ma to jakiś sens? Czyli innymi słowy, złodziej, używajmy tego sformułowania. Złodziej ukradł, owszem, unowocześnił i teraz mówi, a widzicie, to jest moje. I teraz, jeśli wy mi to ukradniecie, to jesteście złodziejami. Rozumiecie Państwo coś z tego? Bo ja nic. Znaczy, bo to jest tak, jak Państwo wiecie, biali przez ostatnich kilkadziesiąt lat, reagowali i reagują bardzo nerwowo. Ostatnio Amerykanie, którzy wprowadzają cła na chińskie towary, które mają być karą za kradzież myśli technologicznej, wartości intelektualnych, zakazisz wartości intelektualnych przez Chiny. To raz, że nie ma to miejsca, ale dwa, nawet gdyby miało, to ja się pytam, załóżmy, czym różni się ta kradzież wartości intelektualnej w tej chwili od kradzieży, którą Zachód nagminnie stosował przez kilkaset lat. Czym? Bo ja różnicy nie widzę. Oprócz tego, że tam żerowano na skrajnie biednym narodzie. Genialnym swego czasu, ale biednym narodzie. Wówczas już biednym narodzie chińskim. No cóż, jest mi bardzo przykro, ale ja od dłuższego czasu nie potrafię znaleźć słów oburzenia na przedstawicieli naszej rasy i jakoś chyba nie znajdę słów lepszych niż do tej pory, czyli niż słowa oburzenia na przedstawicieli naszej rasy, zarówno kiedyś, jak i teraz. Bo jak powiadam, sytuacja się odwróciła. A załóżmy, bo ja uważam, że to nie jest tak, ale załóżmy, że sytuacja się odwróciła. Kiedyś Zachód okradał Chiny i to jest bezsprzeczne, natomiast w ciągu ostatnich 30 czy 40 lat zachodnie firmy twierdzą, że Chińczycy okradali je. Czyli okradali Zachód z ich jakichś tam wartości intelektualnych. Jeśli pan Trump miałby choćby odrobinę, a nie tylko pan Trump, ja mówię o wszystkich białych, którzy myślą tymi kategoriami. Jeśli ludzie w pokoju pana Trumpa mieliby choć cień szacunku dla siebie i cień szacunku dla prawdy, to powiedzieliby ok. A my wyciągamy konsekwencje w stosunku do Chińczyków za to, że oni, załóżmy, nam kradli, czy okradają nas, czy coś takiego. Ale w takim razie przyznajemy się, że myśmy kradli wcześniej. Jeśli my teraz chcemy od nich zadośćuczynienia, to musielibyśmy naprzód, powinniśmy zadośćuczynić im za wcześniejsze kradzież. Ja oczywiście trywializuję rzecz całą, albowiem Chińczycy w ciągu ostatnich 40 lat nie kradli. Nie kradli. A już na pewno nie w swoim mniemaniu. To nie dlatego, że złodziej nie uważa nigdy, że kradnie. Nie. Zupełnie inna bajka. To znowu trzeba troszkę wejść w chińską psychikę, żeby zrozumieć, o czym ja mówię. Mianowicie mówiłem o tym wielokrotnie, ale będę powtarzał. Powtórzę teraz. Ja proszę nie zapomnieć o tym, że sztuka kopiowania przez tysiące lat w Chinach była uważana za działalność artystyczną. Zresztą, o ile sobie przypominam, jeszcze w średniowieczu, jeszcze w czasie wielkich malarzy, głównie malarzy, sztuka kopiowania była uznawana za coś niezwykle cennego. Ta umiejętność kopiowania wielkich malarzy była uważana za coś niezwykle cennego. Dopiero ostatnie 100 lat, a właściwie jeszcze chyba mniej niż 100 lat, spowodowało, że właściwie myślę, że dopiero ten ostatni po II wojnie światowej. Ten okres spowodował, że zaczęto liczyć pieniądze, coraz bardziej zaczęto liczyć pieniądze. Oczywiście Żydzi coraz bardziej zaczęli liczyć pieniądze, bo oni zawsze byli tymi, którzy liczyli pieniądze i pozostali. Znaczy, to oni są tymi, głównie teraz tymi, którzy liczą pieniądze. Więc zdecydowali, że trzeba wyciągnąć znowu kolejne pieniądze z powietrza, bo oni to potrafią, tak po prostu z nieba wziąć pieniądze. No i takim właśnie pieniądzem są pieniądze za wartość intelektualną. I wszystkim tym, którzy mówią, że takie mój punkt widzenia jest w ogóle szalony, bezwartościowy i tak dalej, przypominam, że gdyby, nie daj Panie Boże, taki sposób myślenia istniał od początku świata, to byśmy byli na poziomie kamienia łupanego. Bo jedno plemię nie oddałoby, nie pozwoliłoby na korzystanie ze swoich osiągnięć innemu plemieniu, bo by go na przykład wyżynało. No i tak w ten sposób byśmy byli na poziomie kamienia łupanego. Proszę Państwa, a co z pieniędzmi włożonymi w badania i rozwój? Otóż rzecz polega na tym, że wcale nie trzeba chronić tych wynalazków, które za duże pieniądze się stworzyło. Dlatego, że przecież te wynalazki przynoszą przez kilka lat gigantyczne pieniądze. Gigantyczne. Ja przypominam sobie, nie pamiętam, kiedy sprowadzono do obrotu tą niebieską tabletkę, jak ona się tam nazywa, dla mężczyzn. Nie pamiętam. Ale to było już, nie wiem, paręnaście lat temu. Ale pamiętam, że w prasie również pisano o tym, że jedna tabletka kosztowała jakieś straszne pieniądze, coś 20-30 dolarów. To było coś w ogóle koszmarnego. I teraz nie jest tanie, ale wtedy też w ogóle to by był jakiś horror. Więc twórca tego, tej tabletki, ten koncern, który go, ją wyprodukował, a oczywiście nie pamiętam, nie wiem który, bo mnie to nie interesuje, zdobył gigantyczne pieniądze i wcale nie musiał tego patentować, żeby zdobyć te pieniądze. Ale w tej chwili patentowanie jest jakby sposobem na wszystko, jest remedium na wszystko, bo ludzie sobie nie wierzą, narody sobie nie wierzą i patentują wszystko, co się da. Oczywiście ten trend przyszedł z Zachodu. Gdyby, powtarzam jeszcze raz, gdyby tak się działo, gdyby tak się działo jeszcze na początku XX wieku, to jedynym miejscem, gdzie, znaczy byłyby niezależne miejsca, gdzie by powstał w Ameryce byłby jedno miejsce, byłoby jedno miejsce, w którym produkowano by samochody i to byłby tylko Gerald Ford, to znaczy Ford po prostu. Ford T, jedyny Ford, Ford T i pewnie on do tej pory byłby produkowany, oczywiście już nowocześniony. A w Europie być może byli to Niemcy, być może byli to Francuzi. No i koniec. I to by była cała produkcja na świecie. Miałoby to sens jakikolwiek? Nie, oczywiście, że nie. Ale takie byłyby konsekwencje, gdyby już na początku XX wieku zastosować te durnowate tempy do granic posunięcia związane z patentowaniem wszystkiego. To jest ta sprawa patentowania, nigdzie tu nie została poruszona, ale to jest jakby konsekwencją tego. Pamiętajcie Państwo, jeśli założymy, że Chińczycy, że biali okradli Chińczyków, okradali Chińczyków przez wieki, to przez wieki całe, z ich dorobku, tysięcy lat, cywilizację chińską okradali, to zupełnie spokojnie można uznać, że w tej chwili to można od biedy, bardzo od biedy uznać, że Chińczycy odbierają swoje. Ale to też w minimalnym zakresie. Minimalnym. Tak to wygląda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.